podczas bardzo krótkiego pontyfikatu Jana Pawła I wyszły powszechne powiązania z hierarchii kościelnej ze strukturami przestępczymi, z mafiami, nie tylko finansowe, ale również nawet handel bronią. Ponieważ ten papież chciał to wszystko ujawnić, no to bardzo wielu ludzi zmarło po tym, wielu dziennikarzy śledczych zostało zabitych. Mamy człowieka nieświadomego w tej chwili, który nie jest w stanie podtrzymać rozwoju cywilizacji, wręcz cofa się i tworzy człowieka, czyli dziecko destrukcyjne, irracjonalne, którego nic nie interesuje, które nie widzi sensu życia. Zniknęło z tego obozu i wszelkie ślady po nich zostały zatarte. Około 300 dzieci. To było, działo się masowo. Był nakaz, że nie wolno płakać po takim dziecku, nie wolno odprawiać żadnych ceremonii żałobnych, dlatego że Bóg się cieszy z tego, że te dzieci zostały zabite.
Partnerem kanału jest XTB, polska aplikacja inwestycyjna, z której korzysta 1,5 miliona osób na całym świecie. Rejestrując się z kodem Cyprian, możecie uzyskać kurs zarządzania finansami od podstaw.
Partnerem kanału jest SFD, suplementy i żywność funkcjonalna bez dodatku cukru.
Czy jesteś zadowolony z czasu, który tracisz przed telefonem? Jeżeli nie, poznaj Scrolli, fizyczne urządzenie do walki z kradnącymi nam czas aplikacjami.
Zasmakuj dobrej rozmowy z cateringiem Matchfit. Zamów teraz zestaw gotowych posiłków z dostawą do domu i weź udział w loterii. Już teraz 35% taniej z kodem MAJHER35.
Komfort rozmowy zapewnia Yumiso.
Spędzasz godziny przed ekranem? Wybierz iDefender, okulary z filtrem światła niebieskiego. Zamów 20% taniej z kodem CYPRIAN20.
Moim gościem się Igor Witkowski. Dzień dobry.
Witam pana, witam widzów.
Panie Igorze, jesteśmy w 2026 roku. Podoba się panu świat, w którym żyjemy dzisiaj?
Dla mnie on jest chory. I ja nie mogę się doczekać, kiedy to odejdzie, w tym sensie, że nie mówię tutaj o końcu świata, tylko o zmianie, powiedzmy, tego. I szczerze mówiąc, podobnych głosów dociera do mnie coraz więcej, całkiem dużo. Komentarzy na przykład na Facebooku, na którym piszę regularnie, że panie Igorze, niech to się już w końcu skończy, bo na to się już nie da patrzeć. Więc dla mnie to jest jedna wielka patologia. Głęboka.
Ja od tego zacząłem, dlatego że pamiętam w jednym z wywiadów kilka miesięcy temu powiedział pan, że w ciągu kilku miesięcy wejdziemy w punkt zwrotny, w którym zacznie się długofalowa przebudowa cywilizacji. I zastanawiam się w kontekście tego, co my dzisiaj widzimy w mediach. Konflikty zbrojne, ujawnianie planów pandemicznych, agenda 2030, ujawnione pliki Epsteina. Jak my mamy rozumieć ten czas?
No to jest czas załamywania się dotychczasowych schematów i dotychczasowych schematów władzy również. Widzimy, że Ameryka się zapada w sobie. Tam w zeszłym roku, to znaczy w 2025, zwolniono znacznie ponad 1 milion ludzi w masowych zwolnieniach. W styczniu 2026 roku firmy amerykańskie i to same duże firmy notowane na giełdzie zapowiedziały chyba 108 tysięcy zwolnień w styczniu samym, co jest trzykrotnym wzrostem w stosunku do grudnia. Ameryka się zapada. Mamy zapaść produktywności, bardzo duży spadek poziomu życia i za tym idzie zagrożenie upadku ich systemu finansowego. Jeśli to padnie, to cały świat zachodni się zmieni. I to wywoła też szereg procesów wtórnych typu zapaść społeczną i różne inne, które ja opisuję w swoich książkach. I właściwie całe wyobrażenie świata, jakie my mieliśmy dotychczas, ono odejdzie. Trzeba będzie myśleć o budowie innego świata, nie opartego na takich patologiach, które doprowadziły, wywołały ten upadek, który będziemy widzieć. Dlatego, że to będzie upadek na wielu polach. To znaczy nie tylko nawet gospodarczym czy finansowym, ale przede wszystkim ludzkim. Jest problem z człowiekiem, jest problem z zablokowaniem rozwoju człowieka. I to wszystko spowoduje, że bardzo wiele rzeczy będzie kwestionowanych po tym wszystkim. Ludzie zobaczą prawdy, których nie podejrzewali w ogóle nawet. I no, trudno mi sobie wyobrazić głębszą zmianę w ogóle. W czasach, przynajmniej w czasach nowożytnych, nie było niczego podobnego. Nigdy. A to już jest coś, co widać i można przewidzieć to na podstawie rzeczy, które, no, które już są, powiedzmy, które się już dzieją.
A na ile takie dywagacje, które pan prowadzi, mogą być wiarygodne, autentyczne do przekazu, w którym ludzie nie odbiorą pańskiej narracji jako narracji, która straszy? Dlatego, że dużo jest kanałów, dużo jest osób, które mówią, że widzą jakieś wydarzenia w przyszłości, ataki, konflikty. I jaka jest różnica między tym, że mówimy i przygotowujemy się na to, co ma nastąpić, a różnica między tym, że ktoś chce pozbawić nas naszej mocy sprawczej poprzez wygenerowanie w nas strachu, żebyśmy byli potulni i można by było nami manipulować?
Różnica jest bardzo prosta. Dlatego, że ja się skupiam na rozwiązaniach, na wyjściu z pułapki. To jest głównym tematem tego, co opisuję.
Ale też mówi pan, że będzie chaos, że będzie się działo dużo rzeczy, które będą dla nas nieprzyjemne.
Będą nieprzyjemne, dlatego że bardzo niebezpiecznym stanem, sytuacją by było, gdyby ludzie wytworzyli takie zgniłe owoce i nie mieli możliwości ich zobaczenia w ogóle. Następstw swoich działań, swoich decyzji, bo tak naprawdę to wszystko wypływa z ludzi. I to, co ja opisuję, to jest przedstawianie tego nie w celu wywoływania psychoz, bo jestem bardzo daleki od tego i zdaję sobie sprawę z tego zagrożenia. To jest groźne i w wielu krajach będzie niszczyć całe społeczeństwa. Ale po to, żeby pokazać ludziom, że to służy temu, żeby oni mogli wyjść z pułapki fałszywej drogi rozwoju, powiedzmy. Przedstawiam autentyczne rozwiązania, nikt ich tak nie przedstawia, oparte na fundamencie psychologicznym. Do tego stopnia, że ja w tej chwili koncentruję się głównie na dotarciu do młodego pokolenia, do dzieci, do młodzieży, po to, żeby młodzi ludzie zobaczyli, żeby wytworzyli sobie własną motywację do zmian, do wyjścia z pułapki, bo pułapka jest taka, że w tej chwili, to znaczy w tej chwili według badań Fundacji Unaweza 40% uczniów polskich szkół myśli o próbie samobójczej, a 10% deklaruje, że chciało popełnić samobójstwo. Jest tragedia, jest na całej linii i nikt tego nie widzi, nikt nic nie próbuje z tym zrobić. To wszystko, co się będzie działo, ma ludziom pokazać, że oni poszli w złą stronę, że można tych młodych ludzi uratować, że no, ludzie muszą zobaczyć, że popełnili błędy, żeby chcieli z tego wyjść. To nie jest tylko straszeniem ludzi, ale jest konieczną korektą po to, żeby ludzi uratować, żeby ludzkość w ogóle uratować. Dlatego, że to, co się zaczyna rozwijać w tej chwili, to już widać po badaniach na Zachodzie prowadzonych, gdzie ten proces zaszedł dużo dalej. Tworzone są, powiedzmy, takie cechy osobowości pojawiają się w ludziach na skalę masową. Takie jak dark tetrad, to jest narcyzm, makiawelizm, psychopatia i sadyzm, które idą w parze. I to tworzy człowieka takiego potwornego. To wyjdzie na jaw w momencie, kiedy system się załamie.
Czy można powiedzieć, że to już wychodzi na jaw poprzez te globalne mechanizmy, które my widzimy u strukturach władzy, które opierają się między innymi poprzez ujawnianie dokumentów, plików związanych z działalnością Epsteina i struktur na wysokim szczeblu, że widzimy tam całkowity upadek społeczeństwa pod kątem tych cech, o których pan wspomniał?
Tak, to jest jedną z odsłon tego, natomiast w pełni to wyjdzie, gdy nastąpi zapaść systemu i ludzie utracą w wielu krajach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, utracą dużą część swojego mienia, majątku. I wtedy, w momencie, kiedy utracą swój stan posiadania, zacznie wypływać agresja, brak empatii i tak dalej. To wszystko, co się u tych ludzi już stwierdza, ale na razie nie przekłada się to na konkretne działania. Będzie szok w sensie takim, że ludzie zobaczą, że zabrnęli w pułapkę, że tak powiem, w jakiś dołek, z którego ci ludzie nie, w takich krajach, powiedzmy, jak Stany Zjednoczone, nie będą potrafili wyjść w ogóle. Dlatego, że jeśli mamy taką sytuację, że tam w zasadzie nie ma przemysłu, to znaczy 10% gospodarki to jest przemysł, a młodzi ludzie nie potrafią czytać. Są całe szkoły, w których ani jeden uczeń w danej szkole nie potrafi czytać i pisać na poziomie klasy pierwszej w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczniowie klas trzecich, powiedzmy, nie potrafią odczytać godziny albo policzyć pieniędzy, bo ich nie rozróżniają nawet w ogóle. No to jak oni mają wyjść z czegokolwiek? Oni myślą zupełnie inaczej. To jest człowiek, który wytworzony został człowiek, który ma bardzo wybiórczą percepcję. I to też widać w Polsce, jak ludzie wypierają wszystko.
No to jeśli te mechanizmy pozostają nienaruszone nawet w kontekście ujawnionych takich dokumentów, kiedy my widzimy, że to już nie jest pojedyncza sprawa kryminalna, ale to jest cały mechanizm, który funkcjonuje, ale nie funkcjonuje teraz, tylko funkcjonował przez dziesiątki lat, to co musi się stać, żeby ludzkość zobaczyła, żeby to ujawnienie doprowadziło do tego, że ten mechanizm na wysokim szczeblu, żeby on nie stał się nienaruszalny, tylko żeby rzeczywiście ten upadek tej cywilizacji, która wprowadza tych mechanizmów, po prostu, żeby to mogło upaść.
Muszą zobaczyć, że oni wywołali katastrofę.
Oni, czyli kto?
Ludzie. Przez swój brak zgody na rozwój dzieci, na rozwój człowieka. Bo to, co widzimy na przykład w wielu krajach, czy w Stanach Zjednoczonych, ale też w jakiejś mierze w Polsce, to jest to, że załamał się rozwój w ogóle. Nie ma żadnego rozwoju. I nikt z tym nie próbuje nic zrobić, bo nikt niczego nie widzi. I dopiero jak to ten problem wypłynie na ulicę i zacznie być groźny dla ludzi, bezpośrednio będzie postrzegany jako coś obrzydliwego, złego, emocjonalnie, symbolicznie i tak dalej, to może pojawić się poczucie winy na przykład, czy wstydu za to. I dopiero wtedy ludzie mogą się zainteresować rozwiązaniami, ale generalnie muszą zobaczyć to, co zrobili, następstwo tego, dlatego że gdyby to nie zostało zatrzymane, to dalszy rozwój takiego zjawiska, który prowadzi do człowieka kompletnie irracjonalnego, destrukcyjnego, spowodowałby, że dalsze istnienie ludzkości byłoby zagrożone po prostu. To musi zostać skorygowane. To, co widzimy, to są bardzo głębokie patologie, które już powodują zapaść Zachodu. No po prostu. Musi być to wystarczające, żeby ludzie chcieli z tego wyjść w ogóle, z tego stanu psychicznego.
Uważa pan, że to będzie taki czas ujawnienia? To będzie się działo na przestrzeni lat? Na przestrzeni miesięcy? Czy to będzie jedno wydarzenie w formie takiej apokalipsy, ujawnienia, odsłonięcia kurtyny?
Ja bym powiedział, że to będzie raczej zderzenie ludzi z prawdą o sobie przede wszystkim. Jak to było w jakiejś przepowiedni, takie określenie było wejście do sali luster. Mniej więcej coś takiego. To znaczy, to spowoduje, tak jak w ogóle zapaść cywilizacji zachodniej, w tym sensie nie kompletny upadek, ale rozbicie schematów, spowoduje, że bardzo wiele rzeczy będzie kwestionowanych w ogóle. Takich, których dotychczas nawet ludzie w ogóle nie zauważali.
Jakiś przykład?
Wzorce edukacyjne na przykład. I wszystko, co z tego wynika. Powiedzmy, to, co powoduje narastanie populizmu, skrajnych ideologii. Problem na Zachodzie jest taki, że wytworzony został człowiek, który ma kontakt z rzeczywistością tylko poprzez ideologie bardzo wybiórcze, który jest w stanie wypierać wszystko. Istnienie śniegu na przykład. Bo były takie przypadki, jak zima nawiedziła Teksas, później zostało to kompletnie wyparte. To znaczy mnóstwo było wpisów, powiedzmy, w mediach społecznościowych czy na jakichś portalach, prawda, które świadczyło o tym, że ludzie obwiniali istnienie tego śniegu, za istnienie tego śniegu obwiniali na przykład Billa Gatesa. Za zimę generalnie. Musi to zostać zobaczone. To, co widzimy, tak jak mówię, jest pewną zapaścią, ale to nie jest tylko zapaścią gospodarczą czy finansową. Jest to przede wszystkim zapaścią człowieka. Mamy do czynienia z upadkiem człowieka. Jeśli on nie widzi takich rzeczy, które tworzy, w ogóle nie jest tym w ogóle zainteresowany. Ja o tym mówię od dawna. Dotarcie tego jest duże. Nie widzę żadnego zainteresowania żadnymi rozwiązaniami, więc to znaczy, że no, jakieś zdarzenie z tą prawdą musi być. I tak jak mówię, to spowoduje rozpad wielu schematów, wielu wzorców, które są zakorzenione w tym świecie i bardzo wiele rzeczy będzie kwestionowanych, nie tylko wzorców edukacyjnych, ale takich rzeczy, które też spowodowały zabrnięcie w zapętlenie w pułapki bez wyjścia różne, które będzie widać właśnie przy okazji tego załamywania.
A nie uważa pan, że ta granica między teorią spiskową a prawdą, ta granica staje się coraz bardziej niewidoczna jednak, dlatego że to, co opisuje pan w swoich książkach, różne kontakty, istoty pozaziemskie, czy czarna strona chrześcijaństwa, która jest niewidoczna dla ludzi, historia zapomniana, a tak naprawdę zapomniana z jakiegoś konkretnego względu. To dla normalnych ludzi również jest bardzo blisko teorii, które mogą wydawać się niewiarygodne, czy nawet wokół teorii Watykanu narosło wiele teorii, gdzie ludzie często zastanawiają się, co kryje się w tajnych archiwach, czy są tam tylko historyczne rejestry, czy dokumenty o fundamentalnym znaczeniu śladów innych cywilizacji, podziemne tunele. To mogą być wiarygodne informacje dla pana?
Musimy pamiętać tutaj o tym, że co wyszło na jaw podczas bardzo krótkiego pontyfikatu Jana Pawła I, gdzie wyszły powszechne powiązania z hierarchii kościelnej ze strukturami przestępczymi, z mafiami, nie tylko finansowe, ale również nawet handel bronią i tego rodzaju rzeczy. Bardzo wielu ludzi, ponieważ ten papież chciał to wszystko ujawnić, prawda, no to bardzo wielu ludzi, nie tylko on sam, ale innych zmarło po tym. Wielu dziennikarzy śledczych zostało zabitych albo zmarło w tajemniczych, albo zginęło w tajemniczych okolicznościach. I takie rzeczy są mimo wszystko wiarygodne. Ja pamiętam, słyszałem pewną historię o tym, że od policjanta, który badał ewolucję struktur przestępczych i pisał pracę naukową na ten temat, on na przykład doszedł do tego, że w jednym z obozów dla uchodźców w Grecji, który istniał, funkcjonował przez chyba jakieś 10 lat mniej więcej, czy w każdym razie wiele lat, nie pamiętam dokładnie, przebadano wszystkie dokumenty, rejestry na przestrzeni tego czasu i okazało się, że zniknęło z tego obozu, po prostu zniknęło, wyparowało. Były, a nie ma. I wszelkie ślady po nich zostały zatarte. Około 300 dzieci. I on mówił o tym, że ten napływ migrantów, który w tej chwili widać, powiedzmy, znaczy może nie w tej chwili, no ale na przestrzeni ostatnich lat w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, jest też okazją dla struktur przestępczych do handlu ludźmi, dziećmi, na przykład na przeszczepy. I on o tym mówił i no, ten przypadek tego obozu, który akurat jedyny dokładnie przebadano, wskazywał na to, że kilkaset dzieci zniknęło. I o tym się mówi. Są takie podejrzenia również, że te struktury kościelne są w to zamieszane. W każdym razie problem jest i ten policjant, ten człowiek mówił o tym, że to jest w tej chwili dominujące pole działalności dużych zorganizowanych struktur przestępczych w Europie, ważniejsze dla nich niż handel narkotykami. To jest coś, co nie dociera do mediów głównego nurtu, rzadko jest gdziekolwiek opisywane, natomiast to jest problem poważny. Mhm. Musimy pamiętać o tym, jeśli chodzi o sam Watykan, że po śmierci Jana Pawła I, te wszystkie problemy znowu zamieciono pod dywan. Nikt nie miał odwagi się tym zajmować w samym kościele, dlatego że, jak ja usłyszałem od pewnego człowieka z kościoła, wszyscy są w coś, że tak powiem, w czymś umoczeni w kościele. Każdy zbiera materiały kompromitujące na każdego. Dlatego pewnych ludzi nie można ruszyć i dlatego nikt nie ma odwagi ani siły, żeby walczyć z jakimiś takimi głębokimi patologiami, jakie tam są, dlatego że no, widać na przykładzie tego pontyfikatu Jana Pawła I, jak to się skończyło. Więc te problemy nie zniknęły wraz z jego odejściem, tylko to są podstawy, żeby przypuszczać, że to wchodzi na zupełnie nowe poziomy.
Myślę, że słowo patologia i tak jest bardzo delikatnym oznaczeniem tych procederów, które dzieją się na wysokim szczeblu, bo wspólny mianownik też tego, o czym teraz rozmawialiśmy, no to są tak naprawdę dzieci. Jak one mają znaczenie? Bo czy Matka Teresa, która była stworzona jako ikona dla tego chrześcijańskiego świata, która była wykreowana, która była w bardzo dużym stopniu związana ze sprzedawaniem i handlem dziećmi do Watykanu. Jaką one mają znaczenie w tym?
To wynika przede wszystkim z nacisku na celibat, który tworzy mechanizm doboru preferujący ludzi o innych preferencjach. Tak oględnie bym to nazwał. To jest podstawowy schemat. Po drugie, przez analogię do innych tego rodzaju systemów, powiedzmy patologicznych, przez analogię, bo nie jestem w stanie wniknąć w to, jak to faktycznie w tej chwili działa, mogę powiedzieć, że można przypuszczać, że jakieś takie czy inne umoczenie, posiadanie materiałów kompromitujących na kogoś, wystarczających, tak jak w mafii, jest warunkiem jego awansów. Dlatego, że taki człowiek musi być sterowalny, musi być gwarancja jego oddania, muszą być zawsze haki na to. Tak to wygląda. Ja odnoszę wrażenie, że takich ludzi, to znaczy odnoszę wrażenie, słyszałem to od pewnych osób z Kościoła, że takich osób jak powiedzmy kardynał Dziwisz nie można ruszyć, dlatego że tam, no tak jak powiedziałem, wszyscy mają materiały obciążające na wszystkich i tak to działa. To jest warunkiem, nikt z zewnątrz, z przypadku, z ulicy do takiej struktury nie wejdzie. Bo on musi być przewidywalny. To jest tak jak w strukturach przestępczych klasycznych. Tak jak w mafii. Zawsze było tak, w mafii włoskiej, w Stanach Zjednoczonych, musiało być tak, że przodkowie danego człowieka, kandydata powiedzmy do mafii, musieli być prześledzeni do któregoś tam pokolenia wstecz. Jego rodzina musiała wciąż istnieć we Włoszech, żyć we Włoszech. Bez tego nikt do mafii by nie wszedł. Tak to działa. Więc to powoduje, że im większe są, powiedzmy, im bardziej obciążony jest dany człowiek, tym większe ma szanse w takim systemie. Po prostu. To jest powiązane ze strukturami przestępczymi również jakby dwukierunkowo. Nie tylko w tym sensie, że Kościół zapewnia pewne rzeczy strukturom przestępczym, legitymizuje poprzez swoje banki na przykład, ale też w drugą stronę. Jest to wielopłaszczyznowe, są to wielopłaszczyznowe powiązania, bardzo głębokie.
Bo to są mocne słowa, o których pan mówi. Zastanawiam się, jakie jest źródło tego, czy chrześcijaństwo w jakikolwiek sposób odbiło swoją czarną kartę w historii Kościoła, o której my nie wiemy? Czy jest coś, czego nie wiemy o historii chrześcijaństwa?
No, bardzo wiele rzeczy jest takich, których nie, potocznie, powszechnie ludzie nie wiedzą o historii chrześcijaństwa. Ale myślę, że jeśli pyta pan o źródła patologii, powiedzmy, to myślę, że to po pierwsze trzeba rozbić pewien mit, że to, co widzimy, jest czymś nowym. To nie jest czymś nowym. Takie przypadki, takie procedery miały miejsce od początku istnienia Kościoła. Ja to opisałem w takiej książce, dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości. To po pierwsze. Po drugie, jeśli pojawia się, powiedzmy, pytanie, dlaczego takie patologie mają, że tak powiem, wolne pole w Kościele, no to trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że chrześcijaństwo było w zasadzie pierwszą taką religią władzy, stworzoną dla realizacji celów politycznych, dla uprawomocnienia, że tak powiem, jako narzędzie władzy cesarza Konstantyna i późniejszych cesarzy bizantyńskich, gdzie religia, wiara ludzi służyła mechanizmom władzy. Czegoś takiego nie było na przykład w religiach rzymskich, wcześniejszych, czy na przykład w Grecji. Było wprawdzie w Egipcie, no ale to był jeszcze zupełnie inny poziom. I to spowodowało, że struktura religijna stała się strukturą biznesową. Stała się strukturą opartą na takich czy innych korzyściach, jakie generowała, prawda? I ja myślę, że to jest zasadniczym źródłem też, oprócz powiedzmy samego celibatu, który powoduje preferowanie ludzi.
A czarna karta, której chrześcijaństwo powinno się wstydzić, abstrahując od inkwizycji, którą znamy z kart historii?
No, jest ich wiele niestety, ale ja myślę, że jedną z rzeczy mało znanych, a bardzo poważnych jest historia, która jest bardzo dobrze udokumentowana, którą też opisałem w tej książce. Jest to historia ofiar z ludzi, a konkretnie raczej z dzieci, należałoby powiedzieć, ofiar z dzieci składanych na ołtarzach. Znaczy może niekoniecznie na ołtarzach, to mogły być inne, w innym kontekście rytualnym, ale ofiar z dzieci składanych w chrześcijaństwie, ofiar z ludzi w chrześcijaństwie. Miało to różne formy, objęło bardzo dużą ilość ofiar, bardzo dużą, liczoną, powiedzmy, ja bym powiedział, co najmniej był to milion.
Milion dzieci.
W różnych postaciach, tak. To były przede wszystkim zwyczaj kastracji dzieci, chłopców dla kościołów, do chórów kościelnych, oparty na fałszywej teologii, że kastrat jest ucieleśnieniem anioła i niesie anielską moc zbawienia ludzkości. Znaczy samo utożsamienie, powiedzmy, wykastrowanego chłopca z aniołem było patologią głęboką, prawda? Że on stawał się aniołem wtedy. Nabierał mocy anioła. To był proceder, który na pewno pochłonął miliony ofiar. To znaczy miliony wykastrowanych, z czego trudno powiedzieć, jaka część zginęła, ale na pewno duża część, dlatego że no nie było to robione tak, jakby było robione dzisiaj, powiedzmy, prawda? To było realizowane od samego początku istnienia chrześcijaństwa, w zasadzie od III wieku naszej ery, aż do początku XIX wieku. Na mniejszą skalę szczyt przypadł, powiedzmy, na XVII-XVIII wiek. To był główny proceder.
Uważa pan, że takie procedery mogą dziać się do dnia dzisiejszego, kiedy znajdujemy sobie ten wspólny mianownik i mówimy? To są oczywiście...
No, ciekawostka polega na tym, że w środowiskach fundamentalistów religijnych w Stanach Zjednoczonych, bo tam nie jest coś takiego, czego w Europie w zasadzie nie ma, takie formy chrześcijaństwa. Ja w jednej z książek zamieściłem opis z portalu takiego, no można powiedzieć, kościoła czy sekty chrześcijańskiej, z którego wynikało, że oni to realizowali jeszcze współcześnie, takie kastracje dzieci. Samego źródła, że tak powiem, samych tych ludzi. To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek to jest składanie dzieci, tak skrótowo, że tak powiem. To było składanie dzieci w ofierze w kulcie Matki Boskiej na Sycylii przez kilkaset lat, gdzie co roku w ceremonii Święta Matki Boskiej w sierpniu dzieci zabijano, wieszano na takim urządzeniu, które się kręciło, aż te dzieci umarły, w strasznych męczarniach umierały. I wiadomo było, że Kościół za to płacił. W przypadku kastracji to można mówić o ofiarach, dlatego że w samych źródłach chrześcijańskich z tego okresu te procedery były opisywane jako ofiary z dzieci. Po prostu, tak to traktowano, wprost. W przypadku tego wieszania i zabijania, powiedzmy, dzieci na takim specjalnym urządzeniu na Sycylii, to było tak, że księża matkom tych dzieci, noworodków w praktyce, płacili za ofiary krwi, jak to nazywano. No więc z powodzeniem można mówić tutaj o ofiarach z ludzi, prawda? Jeśli tak to nazywano. Poza tym, jeśli księża za to płacili, no to można, i działo się to przez kilkaset lat, to no można przyjąć za pewnik, że hierarchia kościelna, to znaczy ci, którzy stali nad tymi księżmi, musieli o tym wiedzieć, bo prawdopodobnie finansowali to, prawda? Skąd się te pieniądze brały? Więc to jest drugi przypadek. Trzeci przypadek taki to są chrzty w prawosławnej Rosji. To też jest mimo wszystko chrześcijaństwo, gdzie specjalnie wybierano takie okoliczności, które gwarantowały śmierć dzieci. To znaczy na przykład chrzest odbywano na mrozie przy na przykład minus 20-25 stopniach Celsjusza, gdzie ten chrzest dziecko rozbierano, wkładano do zimnej wody, prawda, specjalnie nieogrzanej, i taki rytuał trwał, powiedzmy, 45 minut do godziny. Mniej więcej. No, że wiadomo było, że dziecko po tym umrze, prawda? I to było, działo się masowo. Był nakaz, że nie wolno płakać po takim dziecku, nie wolno odprawiać żadnych ceremonii żałobnych, dlatego że Bóg się cieszy z tego, że te dzieci zostały zabite. To był trzeci przypadek. A kolejny, powiedzmy, no to jest początki, to są początki chrześcijaństwa, czyli rzeczy, które się działy, powiedzmy, w IV, V wieku, w różnych klasztorach chrześcijańskich, głównie na terenie Egiptu, gdzie w inny sposób zabijano dzieci też. I też traktowano to jako ofiary. Także w sumie jakby podliczyć to samych rodzajów takich procederów było sporo. I jest to coś, co kompletnie wyparto, prawda? Jeśli w tym samych tych rytuałach na Sycylii, powiedzmy, brały udział każdorazowo tysiące osób i działo się to przez setki lat co roku, prawda? No to trudno założyć, że nikt o tym nie wiedział, nikt o tym nie wie, prawda? Był to proceder realizowany powszechnie wśród tłumu. A pomimo tego prawie nikt nie wie o tym, że coś takiego się działo. Zostało to totalnie wyparte z pamięci zbiorowej, no i oczywiście z pamięci Kościoła na pierwszym planie. Więc takich rzeczy było dużo i Kościół nigdy za to nie przeprosił za ani jeden z tych procederów. Nigdy się z tego nie wytłumaczył, nigdy nie został z tego rozliczony, dlatego że skutecznie ukryto to, otoczono to zasłoną zapomnienia, prawda? Natomiast to są rzeczy bardzo poważne, które skłaniają nas, powiedzmy, ludzi podchodzących racjonalnie do tego, do zadania sobie właśnie pytania, dlaczego tak było? Co powodowało, że były tego rodzaju skrzywienia tak głębokie i tak groźne? Z czego to wynika w ogóle? To trzeba się cofnąć, jakby to skrótowo tylko zaznaczam, do kwestii psychologicznych, do psychologii wiary, do psychologii pewnych uwarunkowań, ale to jest jeszcze przed nami i myślę, że to jest dobrym przykładem tego spraw, które będą mocno się przewartościowywać, będą mocno podważane w najbliższych czasach. I w następstwie tego, co będzie ujawniane, bo pewne rzeczy to mają być ujawniane, ale to jest tylko bardzo skromny wycinek.
To są straszne, wręcz obrzydliwe.
Bardzo mało kto o tym wie.
To jest aż nieprawdopodobne, że ludzie, chrześcijanie nie znają takiej historii, nie znają tej strony Kościoła, a nawet ta w małym stopniu, ta inkwizycyjna strona została wyparta przez Kościół i w żaden sposób... Nigdy Kościół za nią nie przeprosił.
No tak, no to jeszcze można do tego dodać, powiedzmy, wojny religijne, no prawda? Jeśli chrześcijaństwo widziało sens swego istnienia, prawda, w zabijaniu bliźnich czy takich rzeczach, no to jak to w ogóle, jak coś takiego może się utrzymywać jako duchowość w ogóle? Ja nie wiem. No ale to też prowadzi nas ku głębszym uwarunkowaniom, powiedzmy, psychologicznym uwarunkowaniom rozwoju człowieka, czy w zasadzie blokad rozwoju, które mamy w tym świecie, które zostaną ujrzane w następstwie tego wszystkiego.
Dobrze, a z czego wynikały te mordy rytualne, w których te dzieci były torturowane przed śmiercią? Czy krew z takiego... Ja nie wiem, zacząłem się zastanawiać, jak ta rozmowa w ogóle nam przejdzie przez YouTube. Czy krew z takiego torturowanego dziecka według tych ludzi ma pewną moc?
Umysł człowieka składa się z takich dwóch części. Postaram się to powiedzieć w miarę jasno i krótko. To jest świadomość. Świadomość ma to do siebie, że ona opiera się na takich logicznych związkach przyczynowo-skutkowych i jest też nieświadomość, to jest taka bardziej archaiczna część umysłu, która w zasadzie się nie rozwija. W momencie, kiedy świadomość jest blokowana, a tak przykładem zablokowania rozwoju świadomości, czyli zablokowania rozwoju człowieka tak naprawdę, był pomysł pod nazwą dogmatyzmu. To jest myślenie oparte na, gdzie wnioski wyciąga się na podstawie z góry przyjętych założeń. Czystego rodzaju myślenie, prawda? To jest zablokowanie świadomości. I to powoduje, że nie ma jeśli świadomość nie jest rozwinięta, to nie ma co kontrolować tego bagażu nieświadomego, nieświadomej części, archaicznej części, półzwierzęcej części umysłu. I wychodzą na światło dzienne treści z wcześniejszych etapów ewolucji człowieka. Po prostu, tak to wygląda. Takie są koszty myślenia dogmatycznego. To co wychodziło, to były treści, które były już znane w historii czy prehistorii. To był motyw, powiedzmy, zabijania syna kochanka, bogini, wielkiej matki neolitycznej i tak dalej. To jest długi temat, prawda? W każdym razie dogmatyzm ma też swoje koszty. To nie jest tylko taką dobrą rzeczą, która pozwala człowiekowi poczuć się lepiej, ale to jest też mroczną osłoną antyrozwoju, można powiedzieć, jaki Kościół lansował.
No to jest strona, ale czy ta krew dla nich ma taką moc?
To jest myślenie magiczne, to jest oparte na, to jest cofnięciem się do myślenia magicznego, w którym krew ma moc sprawczą, powiedzmy. Ofiara z dziecka ma moc sprawczą. To jest coś, co trudno by mi było krótko wytłumaczyć, ale w każdym razie jest to cofnięciem się do rzeczywistości człowieka pierwotnego.
Partnerem tego podcastu jest Soulflaps. Naturalne suplementy inspirowane inteligencją natury w oparciu o organiczne składniki grzybowe. Z kodem w opisie odcinka znajdziecie tam zniżkę na wszystkie produkty.
Skoro telefony są tak uzależniające dla dorosłych, to jaki mają wpływ na nasze dzieci? Z pomocą przychodzi Scrolly, fizyczne urządzenie, które po przyłożeniu do telefonu blokuje uzależniające aplikacje, by cała rodzina spędzała mniej czasu przed ekranami.
Czyli to, co widzimy też w kontekście religijnym, to, co się dzieje dzisiaj w obecnych czasach, czy religia w obecnej formie w takim razie ona musi upaść, abyśmy odzyskali do tej, to co pan powiedział, wyższej, prawdziwej duchowości?
Jest problem tutaj. Problem polega na tym, że opiszę to troszkę w sposób okrężny, ale myślę, że dzięki temu będzie to krótszy i bardziej czytelny opis. Historycznie jedyną cywilizacją, w której nastąpiło wyjście z takiego nieświadomego zanurzenia w nieświadomości, w irracjonalizmie, w myśleniu magicznym i symbolicznym, była cywilizacja grecka. Powiedzmy, że IV, V, VI wiek przed naszą erą. Porzucono dawne schematy, zaczęło się nowe podejście do rozwoju człowieka, takie, na którym my jeszcze dzisiaj moglibyśmy się uczyć. Rozwijanie człowieka przez uczenie samodzielnego myślenia na przykład. No trudno by było komuś w naszym szkolnictwie wytłumaczyć coś takiego. I wielu badaczy, naukowców, profesorów niezliczonych zastanawiało się, dlaczego coś takiego dokonało się w Grecji, a nie dokonało się nigdzie indziej w całym świecie starożytnym. Taki przeskok ku świadomości, powiedzmy, ku rozwoju świadomości w rozumieniu psychologicznym, niepotocznym. I trudno było komukolwiek znaleźć wiarygodny powód. Czym się ta Grecja naprawdę tak różniła od wszystkich innych krajów, typu Egipt starożytny, Mezopotamia i tak dalej. I jedyne właściwie, czym ona się naprawdę różniła, to było to, że w starożytnej Grecji nie było zorganizowanych struktur religijnych i nie było takiego nurtu, który by nakazywał ludziom, co mają myśleć, a czego nie mogą myśleć. To była jedyna konkretna i uchwytna różnica w stosunku do innych cywilizacji starożytnych. To pokazuje, jak dużą blokadą rozwoju jest dogmatyzm religijny. Zwłaszcza jeśli religia ma charakter systemu władzy nad ludźmi. To powoduje zarazem, że ci ludzie zanurzeni w tym myśleniu dogmatycznym, nieświadomym, dzisiaj, obecnie, tym co robi Kościół, na pewno nie przyjmą żadnych rozwiązań, bo na pewno nie będą chcieli z tego swojego zanurzenia wyjść, na pewno nie pójdą w stronę rozwoju człowieka. Jest to gwarancją po prostu i dlatego to musi odejść, musi zderzyć się z prawdą, która to zdezawołuje, zdewaluuje, rozbije na drobny pył, dlatego że dopiero wtedy ludzie będą w stanie wyjść z pułapki antyrozwoju, w który wpadli.
No to czym dla pana w takim razie jest ta zmiana częstotliwości odbioru tej rzeczywistości, ta wyższa duchowość, o której pan powiedział, ta prawda, do której ludzie będą się odwracać z religii?
To jest prawda o czymś takim, czego ludzie na razie nie rozumieją i nie można im w zasadzie tego powiedzieć na razie, bo oni by to jest dla nich za trudne. To jest prawda o tak zwanej ewolucji psychicznej. Ludzkość, człowiek się zmieniał na przestrzeni różnych...
Ewolucji psychicznej czy ewolucji w świadomości, bo to
ewolucji jest... Ewolucji psychicznej.
Bo w sensie, to jest znacząca różnica.
Nie, to jest... Ewolucja świadomości jest pewną odsłoną ewolucji psychicznej. Chodzi tutaj o to, że psychologia opisuje to w ten sposób, no postaram się to krótko w miarę czytelnie powiedzieć. Psychologia opisuje to w ten sposób, że zmienia się tak zwana budowa osobowości. To znaczy świadomość ma większe prawo głosu, ta osobowość się mówi wtedy, że jest bardziej zintegrowana i tak dalej. To jest proces, który jest bardzo trudny, żmudny, zajmuje całe tysiąclecia i tak dalej. Ale on powoduje właśnie to, że ludzie niby to są, powiedzmy, inteligentni, pewne zadania są w stanie wykonywać, pracują, robią różne rzeczy, ale jednak zainteresowani rozwojem dzieci nie są w ogóle. I na te zatrważające dane o tym, co się z dziećmi w polskich szkołach dzieje, nie są w stanie zareagować. To jest ewolucja psychiczna. Nie ma to nic wspólnego z brakiem inteligencji czy zgłupieniem ludzi. To jest brak świadomej kontroli nad resztą umysłu, powiedzmy. No to przepraszam, że mówię to,
znaczy,
tak.
To jest tak, ale... wciąż dla mnie to jest dosyć ogólnikowe stwierdzenie. Co to znaczy tak naprawdę? To ta ewolucja psychiczna, znaczy dla mnie ewolucja psychiczna wynika z tego, że odnosi się do sfery psychy, sfery umysłowej. Ewolucja świadomości zakłada, że rozwijamy element, który nie jest w naszym ciele, dlatego że świadomość nie jest połączona z naszym ciałem i wychodzi z punktu takiego niematerialnego.
Mamy człowieka, postaram się to w takim razie powiedzieć troszkę inaczej. Mamy człowieka nieświadomego w tej chwili, który nie jest w stanie podtrzymać rozwoju cywilizacji, wręcz cofa się i tworzy człowieka, czyli dziecko destrukcyjne, irracjonalne, którego nic nie interesuje, które nie widzi sensu życia. To nie wynika tyle z tego, że tej świadomości nie ma w tych ludziach, tylko z tego raczej, że ta świadomość nie ma połączenia z resztą umysłu. Ten umysł jest rozbity i to jest jakby miara tego rozbicia, czy miara ujednolicenia tego umysłu, tej osobowości, to jest właśnie ewolucja psychiczna. To, dlatego, że nie można powiedzieć, że ludzie świadomości nie mają. Ona po prostu nie ma, to jest co innego, to jest pewien niuans, powiedzmy. Ta świadomość po prostu nie ma wpływu na ich działania. To jest troszkę inny mechanizm, głębszy. Ale w każdym razie powoduje to, że mamy człowieka bestię, człowieka irracjonalnego, nielogicznego, destrukcyjnego, tak zwanego człowieka masowego. Tego się nie da opisać tylko głupotą. To jest bardziej złożony szczegół, powiedzmy, ale przejdźmy do tego, że to jest szczegół psychologiczny. Sprowadza się do tego, że mamy człowieka nieświadomego.
No to co w takim razie może ten nieświadomy człowiek zrobić, żeby stał się świadomy? Czyli na czym polega ta ewolucja w zmianie
nie
psychiki?
Może. Tego
nie
człowieka,
może nic zrobić sam?
Tego człowieka nie można zmienić. To co można zrobić...
Czyli
to,
nas jako ludzi nie można, czy człowieka
dorosłych
nieświadomego?
Dorosłych nie można zmienić. Można rozbić osobowość i spróbować zbudować ją na nowo, tylko tyle, że duża część pacjentów po czymś takim by prawdopodobnie zmarła.
Ale jeśli my zmieniamy swój paradygmat myślenia, poszerzamy perspektywę, zaczynamy to wiedzieć, doświadczać tego, kim my jesteśmy jako ludzie, zaczynamy zmieniać się też nasza percepcja, optyka na świat, przez to stajemy się bardziej
w ograniczonym
ludźmi świadomymi, jako dorośli.
W ograniczonym stopniu można to zrobić, bardzo ograniczonym stopniu, dlatego że umysł człowieka dorosłego jest w zasadzie troszkę jakby zabetonowany. On się zmienia niewiele. Nie można przebudować osobowości. Jeśli człowiek jest nieświadomy, to nie można zrobić z niego świadomego. To, co realnie można będzie zrobić i na czym, powiedzmy, ratunek dla ludzkości będzie polegał, to można będzie wymusić zgodę na rozwój dzieci, wprowadzenie wzorców rozwoju w edukacji i wychowaniu. Dlatego, że z młodymi ludźmi można to zrobić i można, oni mogą być świadomi, mogą się rozwijać zupełnie inaczej, mogą nabyć, że tak powiem, szerszych horyzontów patrzenia na rzeczywistość. Natomiast dorosłym człowiekiem można to zrobić tylko w niewielkim stopniu. On może zmienić swoje wzorce zachowań, może zmienić swoje zachowania poprzez coś w rodzaju indoktrynacji, czyli zaszczepiania jakichś wzorców, ale ewolucję psychiczną w zasadzie ona się opiera wyłącznie na stosunku do dzieci.
No to jest trochę smutna konstatacja, że my jesteśmy trochę zabetonowani, znaczy nie trochę, tylko że w pana ujęciu jesteśmy zabetonowani jako dorośli ludzie, którzy nie mają wpływu na tworzenie nowego świata, z którymi...
Ja nie mówię, że wszyscy w 100% całkowicie i tak dalej. Natomiast jeśli będziemy widzieć upadek całych społeczeństw zachodnich, dlatego, że one na ten upadek pracowały, powiedzmy, prawda? I nie są w stanie myśleć racjonalnie, ci ludzie nie rozumieją w ogóle takich rzeczy, jak rozwój człowieka. Jeśli dzieci wychodzą ze szkół w Stanach Zjednoczonych, nie umiejąc czytać i pisać, i nikomu to nie przeszkadza, nikt nie próbuje z tym nic zrobić, nikt nie widzi następstw tego, do czego to prowadzi, no to jak ci ludzie mają się przebudować, prawda? Jedyne, co będzie można zrobić, to będzie można wymusić w praktyce poprzez zdarzenie z prawdami różnymi, wymusić przyjęcie pewnych wzorców i otworzyć drogę, szansę nowemu pokoleniu. To realnie można zrobić. Natomiast tych ludzi, którym to nie przeszkadza, co się dzieje, którzy tego nie są w stanie zobaczyć, no wie pan, można zakodować im pewne treści, prawda? Ale to nie będzie przebudową psychiki.
No dobrze, to zanim przejdziemy sobie do tych dzieci, to w jaki sposób my możemy zmienić ten paradygmat w nas, w tej skali nawet mikro, żeby się odbetonować?
To jest bardzo proste. Zobaczyć. Wystarczy uzmysłowić sobie to, że szykujemy, tak jak powiedziałem, 40% uczniów polskich szkół deklaruje, że myśli o samobójstwie, a 10% deklaruje, że podejmowało próbę samobójczą. To, co możemy zrobić, to możemy dać przyszłość dzieciom, wyprowadzić je z takiej pułapki, która skazuje je na co najmniej życie zdegradowane.
Ale to jest znów smutna wizja, w której my możemy zadbać tylko w obecnym dorosłym życiu o nasze dzieci. Ale to, co my możemy też zrobić dla nas, dla siebie, żeby odbetonować naszą percepcję i zaprogramować nowe dogmaty, które mają nas rozwinąć, obudzić i przeewoluować do nowego świata. To co by to było?
To znaczy, no nie osiągniemy rozwoju przez zaprogramowanie nowych dogmatów. To trochę nie to tak działa.
Może nie, pozbycie się programów, które nas ograniczają. Może tak, bo ja źle ująłem po prostu ten temat.
Można. I to będzie się działo. To zostanie, te schematy, te programy zostaną rozbite, dlatego że będzie widać, że one wytworzyły owoce, powiedzmy, zgniłe czy zagrażające, które będą wywoływały w ludziach obrzydzenie i oni się wtedy od tego odwrócą.
Jaki przykład?
No przykład taki, że wie pan, mówiłem o tym, że według najnowszych badań psychologicznych wśród zwłaszcza młodego pokolenia w Stanach Zjednoczonych, wyznawców różnych ideologii, zwłaszcza lewicowych, obserwuje się takie zjawisko jak ciemna tetrada, dark tetrad, cech osobowości, narcyzm, makiawelizm, psychopatia, sadyzm. To, co wypłynie na ulicę, jak system ich się załamie, to będzie człowiek destrukcji i człowiek bestia. To wywoła refleksję nad tym, że myśmy jednak to jakoś wywołali, że my się nie chcieliśmy z tego wyjść, prawda? I to wywoła obalenie dotychczasowego podejścia, bardzo gruntowne, które zostanie przeorane totalnie. Po prostu. Ci ludzie będą chcieli wtedy z tego wyjść. Ale realnie największe korzyści będzie to widać dopiero w przypadku nowego pokolenia. Dlatego, że można umysł młodego człowieka, dziecka, można zmienić, jego osobowość można przebudować. Z dorosłym jest to dużo trudniej. Nie powiem, że stuprocentowo niemożliwe, ale jest to trudniejsze.
A czy są jakieś pułapki, z którymi możemy się borykać w miejscu, w którym będziemy chcieli zmienić te paradygmaty?
Główną pułapką, jaka nas czeka, ludzkość w ogóle i Polskę też, jest to, że wzorce zostaną blokujące, wzorce destrukcyjne, wzorce patologiczne zostaną odreagowane, ale tylko na pewien czas i nastąpi zmiana pozorna bez realnego przeskoczenia na wyższy poziom ewolucji psychicznej i po jakimś czasie nastąpi nawrót w związku z tym. To jest coś, co ja opisałem w książce Wojownicy Światła, tej, która leży przed panem. I dlaczego takie rzeczy się czasami udawały, a czasami się nie udawały? Po to, żeby właśnie uniknąć rozwiązań pozornych i gruźb nawrotu. To jest moim zdaniem głównym zagrożeniem dla ludzkości w tej chwili. Ale właśnie dlatego bodźce działające na ludzi będą silne takie, żeby zminimalizować takie ryzyko.
Skoro budujemy tą nową cywilizację i to nasze dzieci są tymi pierwszymi obywatelami, to w takim razie jak my możemy na nie wpłynąć, jak je wychować, jak my możemy je poprowadzić w tej zmianie?
Myślę, że to jest dużo prostsze niż się wydaje. I to jest bardzo dobra wiadomość. To znaczy ja prowadziłem zajęcia z dziećmi oparte właśnie na rozwijaniu samodzielnego myślenia, rozwijaniu świadomości dzieci, czego w ogóle nie ma i nikomu nie przeszkadza, że nie ma w tym świecie. I o ile dotarcie z takimi przesłaniami do dorosłych jest bardzo trudne, jeśli nie, prawie niemożliwe, to u dzieci 10-letnich było inaczej. Dlatego, że jak ja im mówiłem, jaki mają wybór, jakie rozstaje dróg jest przed nimi, że z jednej strony grozi im to, co widzicie u starszych dzieci czy młodzieży, że nikt ich nie interesuje, do niczego się nie nadają, właściwie nie nadają się do pełnego życia w ogóle, do samodzielnego życia. A z drugiej strony możecie wybrać inną drogę. To do tych dzieci docierało to bardzo skutecznie i bardzo mocno. Dlatego ja bym powiedział, że kluczem nie było żadnych blokad ani problemów z tym. Te dzieci tego chciały, same przychodziły na zajęcia, jakiś czas po lekcjach, miały bardzo silną motywację. Dlatego ja uważam, że rzeczą podstawową tutaj, jeśli mowa o wyjściu z dotychczasowego systemu, powiedzmy z Matrixa i tak dalej, prawda, tak w ogólnym nawet sensie, jest to, żeby pokazać samym dzieciom, samej młodzieży, że przed nimi stoi pewien wybór. Uświadomić im to, jakim ten wybór jest i wytworzyć u nich własną motywację. To jest coś, nad czym nikt się tutaj nie zastanawia w tym świecie. Nikt się w szkołach nie zastanawia nad tym, jak wytworzyć własną motywację dziecka do rozwoju.
A raczej jest ona zabijana poprzez oceny i szukanie aprobaty w czynnikach zewnętrznych. Oceny
tak.
Za zachowanie, świadectwo i szukamy nie w tym miejscu. Czyli
dokładnie
tak naprawdę
tak.
Wymaga to od nas przebudowy całkowitego systemu edukacji albo tak naprawdę znalezienie alternatywy w postaci...
Tak, no przede wszystkim zupełnie innych ludzi, bo ci, którzy, jeśli oni nie potrafią sobie zadać takich pytań, prawda, to znaczy, że się nie nadają do tego, żeby to poprowadzić na wyższy poziom. Ale w związku z tym ja się skupiam na tym, żeby dotrzeć żeby wytworzyć własne motywacje u młodych ludzi i do nich dotrzeć. Ja myślę, że to jest robota na najbliższy czas i ja przygotowałem taką książkę Podróż na Jowisza, komiks Podróż na Jowisza adresowany do młodych ludzi, który ma im właśnie uświadomić alternatywę rozwojową, żeby nie były takimi kalekami psychicznymi, jakimi są ich i będą ich rówieśnicy.
A jako rodzice w normalnym życiu, co możemy zrobić, jak możemy z nimi pracować, żeby tą motywację wewnętrzną i te odpowiednie pytania, które one mogą sobie zadawać, w jaki sposób oni mogą sobie zadawać te pytania?
Można dać dziecku alternatywę niż to, co widzimy wokół siebie, co się dzieje z młodymi ludźmi i później z dorastającymi ludźmi, powiedzmy z dorosłymi, czy na Zachodzie, gdzie już to zaszło dalej niestety, ta patologia. I starać się myśleć razem z dzieckiem, poznać to dziecko, wniknąć w myśli tego dziecka, starać się mu pomagać myśleć, rozmawiać dużo z tym dzieckiem, myśleć razem z nim, nie mówić do niego w kółko, tylko myśleć i rozmawiać razem z nim, poznać to dziecko po to, żeby mu pomóc w rozwoju własnym, żeby to dziecko uzyskało wejrzenie w siebie, żeby zrozumiało siebie. Już Sokrates pisał, że poznaj siebie, a osiągniesz bardzo dużo. Mniej więcej nie potrafię dokładnie powtórzyć.
A są jakieś konkretne techniki na to? Bo każdy rodzic rozmawia ze swoim dzieckiem i mówi do niego, znaczy też nie mówi, ale zadaje mu pytania, więc... W jaki ten wgląd tego dziecka powinien być? Do jakiego momentu musimy dojść?
Dobrze by było, żeby to robił człowiek świadomy, żeby wzorcem dla rozwoju osobowości człowieka był człowiek, który sam ma osobowość świadomą i taki, który sam siebie rozumie w ogóle. Więc nie każdy rodzic będzie w stanie to zrobić, ale to, co można zrobić, to starać się myśleć razem z dzieckiem. To mniej czy bardziej każdy, jeśli będzie chciał, będzie mógł zrobić. Trochę chociaż będzie mógł zrobić. Natomiast długofalowo i profesjonalnie, na poziomie, że tak powiem, profesjonalnym, no to po prostu trzeba będzie znaleźć innych ludzi niż ci, którzy dotychczas się zajmowali edukacją, którzy będą w stanie świadomość dzieci rozwijać po prostu. To muszą być inni ludzie niż te kadry, które mamy w tej chwili.
Mhm. A jaki to musiał być system? Jakby ten system według pana powinien wyglądać?
Ja myślę,
bo skąd wziąć ludzi świadomych, jeśli większość jednak jest nieświadomych, a jeśli ci nieświadomi mogą tylko w minimalistycznym stopniu stać się świadomymi, no to tak naprawdę nie ma świadomych rodziców, żeby mogli stworzyć świadome dzieci.
Tak, ale takie przykłady, takie przewartościowanie już w historii były i to jednak zrobić można. Jednak takich ludzi znaleźć można. Ja sam znam ileś takich osób, które zainteresowały się tym, co proponuję i też chciałyby to robić. I które by się do tego nadawały. Na przykład, ja myślę, że znaleźliby się tacy ludzie. Ale przede wszystkim, no, myślę, że to, co by było najważniejszą zmianą w takim podejściu, to by było to, że rozwój dziecka, edukacja nie może się opierać na kodowaniu określonych treści, które dziecko ma później odtwarzać jak magnetofon czy jak automat, prawda? Musi to być myślenie razem z dzieckiem i w związku z tym raczej nie będzie to ukierunkowane na określony program, który dziecko ma realizować, bo nie na tym rozwój człowieka polega. Jest tu fundamentalna sprzeczność w ogóle. To musi być bardziej elastyczne i bardziej dostosowane do realnych potrzeb rozwojowych dziecka.
To musiała być jakaś demokratyczna szkoła?
Coś w tym rodzaju, tak. To znaczy, to musi być oparte na dwustronnej rozmowie realnej, nie na jednostronnym przekazywaniu treści, dlatego że no po prostu tak się nie da rozwinąć człowieka. Mhm.
A czy sztuczna inteligencja, cyfryzacja tych dzieci, dostęp do technologii, komputerów, telefonów, czy to im pomaga tej zmiany, do
ewolucji? To im raczej przeszkadza. To nie wywołuje samego regresu, ale to przeszkadza. To musi być wzorzec osobowości świadomej dla dziecka. Musi jakiś istnieć taki, który będzie wzorcem rozwoju, że tak powiem, ludzkim wzorcem rozwoju, a nie żadna sztuczna inteligencja, bo ona żadnego rozwoju człowieka nie wygeneruje.
A czy my też jako społeczeństwo, ale też jako dzieci, czy my jesteśmy w jakikolwiek sposób programowani predykcyjnie, jest takie ładne słowo, w którym my poprzez ciąg różnych filmów, tego co widzimy w mediach, jesteśmy programowani na pewne wzorce, które mają zatrzymać tą ewolucję naszej świadomości, według pana?
Tak, oczywiście, ale to jest szerszy temat generalnie kultury. I to, co mówiłem o tym, że wiele rzeczy będzie kwestionowanych, wiele prawd będzie obalonych, wiele schematów odejdzie w przeszłość, to tak naprawdę dotyczy ogólnie kultury, która się załamie. I to, co widzimy w ogóle w tej chwili, co się dzieje na świecie, to też jest w dużej mierze kryzys kulturowy. To ta kultura się mocno przewartościuje i ta, która była dotychczas, ona zbankrutuje, mentalnie, moralnie zbankrutuje, w zasadzie odejdzie.
A jakie znaczenie w tych zmianach ma symbolika? To znaczy symbole, estetyka, motywy powracające, które widzimy w teledyskach, tekstach, piosenek, czy narracjach wizualnych, czy one zaczynają rezonować jako lustro naszej podświadomości?
Symbole są tutaj bardzo ważne, dlatego że symbol w psychologii jest czymś, co nadaje treść rzeczom, nadaje znaczenie. Bez symbolu, jeśli do czegoś, co człowiek postrzega, nie da się przypisać określonych symboli, to ta rzeczywistość wtedy jest dla człowieka nieczytelna, przynajmniej dla człowieka nieświadomego. I to, co się będzie działo, będzie w bardzo dużym stopniu uzależnione od przewartościowania na poziomie symbolicznym. To znaczy ludzie odrzucą pewne źródła patologii, zastoju, braku rozwoju i tak dalej, niszczenia dzieci, dlatego że one symbolicznie, emocjonalnie będą im się źle kojarzyć, będą wywoływały odczucia obrzydzenia, odrzucenia, powiedzmy, i tak dalej. I to jest właściwie warunkiem skuteczności jakiekolwiek zmiany, naprawdę. Co widać chociażby po tym, do czego się reklamy odwołują, prawda?
Czy możemy dać przykład takiej symboliki?
Dobrym przykładem by było to, co wyjdzie, powiedzmy, z tego człowieka kojarzonego z Dark Tetrad, z tym zespołem cech osobowości, który będzie postrzegany jako człowiek bestia po prostu. I ja myślę, że to wywoła odczucie obrzydzenia. Mhm.
A jaka tam jest symbolika?
Tam jest symbolika, powiedzmy, że demoniczna, ja bym powiedział. To jest symbolika, no może nie tyle, że małpoluda będzie widać, ale myślę, że przede wszystkim po prostu ludzie będą to odbierali jako symbole zła.
A czy symbole zła mają jakieś właśnie motywy, symbole, które są wykorzystywane też w popkulturze do przekazywania nam pewnych informacji?
Tak, ale wolałbym w to nie wchodzić, bo to jest bardzo szeroki temat. To jest jakby kultura regresu, powiedzmy. Bez opisania samego regresu, na czym on polega, to myślę, że to byłoby niejasne. Mm-hmm.
Znaczy, rozumiem, że nie możemy opisać tego regresu, żeby wejść w to i zrozumieć.
No to już mówiłem o tym, że na czym te, prawda, że świadomość jest odłączona od reszty umysłu, ona nie wpływa i mamy człowieka nieświadomego. No to jest w zasadzie esencją tego.
Wedle także wielu źródeł w tym czasie ujawnienia będą nam też przedstawiane informacje o istotach pozaziemskich. Czy uważa pan, że ludzkość już jest na to gotowa?
To, co widzimy, to jest stopniowe narastanie takich przekonań czy takich odczuć, że ludzkość nie jest w kosmosie sama. To widzimy po ujawnieniach informacji dotyczących UFO, ale też po pewnych odkryciach astronomicznych, które pokazują, że na innych planetach są pewne na przykład związki chemiczne świadczące o możliwości istnienia życia, czy takie rzeczy. Ja myślę, że to będzie narastać i ludzkość będzie w ten sposób stopniowo będzie się oswajać z myślą, że może nie być sama w kosmosie i to wszystko będzie współgrać z przewartościowaniami w psychice ludzi, jakie będą zachodzić na innych polach i ludzkość, myślę, stopniowo będzie dojrzewać do tego. Ona musi dojrzeć do tego, żeby taki kontakt nie był czystą destrukcją kultury, ale żeby coś ludzkości mógł dać. To jest podstawowy temat tutaj.
A czy może pan zarysować wizję jakkolwiek przyszłości, jak ona może wyglądać za kilkadziesiąt, za 35 lat?
Człowiek, będzie to wizja przyszłości, w którym człowiek zupełnie inaczej patrzy na świat, masz dużo szerszy horyzont. Inne rzeczy będą mu drogie, jak to było w pewnej zapowiedzi, niż dotychczas. To będzie człowiek, który będzie zupełnie inaczej widział rzeczywistość, zupełnie będzie inaczej widział siebie. Dlatego, że jak to powiedział jeden z moich znajomych, jeśli zmieniasz siebie, zmienia się cały świat, w którym żyjesz. I proponuję, żeby to tym podsumować.
To jeszcze zamknę to stwierdzeniem, czy ta wizja przyszłości, czy to będzie finalnie optymistyczny wariant, to znaczy, że my z tego chaosu, z tych dużych zmian ujawnienia na świecie, które wprowadzą to, że będziemy w miejscu, w którym może nie do końca będzie piękne, ładne i wygodne, ale czy finalnie ono nas doprowadzi do takiego miejsca, w którym ta ewolucja świadomości nastąpi i będziemy mogli żyć w nowym, lepszym świecie?
Tak, no oczywiście. Przeskoczymy na wyższy stopień ewolucji w ogóle psychicznej, ewolucji świadomości, ewolucji percepcji, jakby tego nie nazywać. Będzie to świat, w którym otworzą się przed nami zupełnie nowe drogi, których ludzie sobie w ogóle dotychczas nawet nie wyobrażali. Nowe możliwości, oszałamiające perspektywy. Tak tylko mogę to podsumować.
Okej, pięknie. Tym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również.
Dziękuję bardzo.
Partnerem kanału jest XTB, polska aplikacja inwestycyjna, z której korzysta 1,5 miliona osób na całym świecie. Rejestrując się z kodem Cyprian, możecie uzyskać kurs zarządzania finansami od podstaw.
Zasmakuj dobrej rozmowy z cateringiem MatchFit. Zamów teraz zestaw gotowych posiłków z dostawą do domu i weź udział w loterii. Już teraz 35% taniej z kodem MAJHER35.
Urządzenie, które trzymasz teraz w ręce, zabiera nam 5 godzin dziennie, czyli 15 lat naszego życia. W większości nie na wartościowe materiały, jak ten podcast, tylko scrollowaniu. W tej walce pomoże Ci Scrolli, fizyczne urządzenie, które pomaga odzyskać równowagę w relacji z telefonem.
Spędzasz godziny przed ekranem komputera czy telefonu? Wybierz okulary iDefender, redukujące światło niebieskie. Już od 199 zł zapewnij ochronę przed ekranami. Zamów 20% taniej z kodem Cyprian20.